Witam Was serdecznie. Otwórzmy Biblię na Ewangelii Mateusza, 20 rozdział. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Tak jak mówiłem, w zeszłym tygodniu była pierwsza część, dzisiaj będzie druga część. W zeszłym tygodniu czytaliśmy też fragment z 20 rozdziału Ewangelii Mateusza. Przeczytam od 17 wersetu. A gdy Jezus szedł do Jerozolimy, w drodze wziął ze sobą na uboczu 12 uczniów i powiedział do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie, a oni skażą go na śmierć. Wydadzą go poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając mu pokłon i prosząc go o coś. A on ją zapytał: czego chcesz? Odpowiedziała mu: powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po twojej lewej stronie w twoim królestwie. Ale Jezus odpowiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i być ochrzczeni chrztem, który ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy im powiedział: mój kielich będziecie pić i chrztem, który ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mego Ojca. A gdy owych dziesięciu to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Długi fragment, ale chciałem zrobić takie wprowadzenie. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Jezus zdradza tajemnicę o tym, jak zostanie ukrzyżowany, że umrze, zostanie, jak tutaj czytaliśmy, wydany poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie. On mówi to uczniom. I mówiliśmy o tym, że podchodzi matka Zebedeusza i prosi go o coś. Jezus się pyta: czego chcesz? I tydzień temu zadawałem pytanie: czego chcesz? Czego chcesz? Czego chcesz od Boga? Czego chcesz od życia? Od małżeństwa? Od dzieci? Od pracy? Od wszystkiego i od Boga? Dzisiaj zaczniemy wersetem 25, bo czytamy tak. Jezus przywołał do siebie i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was. Kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Również pojawia się słowo chce. Chce być wielki. Dzisiaj nasz tekst mówi, że jeśli chcesz być pierwszy, chcesz być wielki, musisz być sługą, stać się sługą. Ale to jeszcze do tego dojdziemy, bo wersety wcześniejsze mówią też ciekawe rzeczy. Zanim Jezus to powiedział, przywołał swoich uczniów i powiedział w wersecie 25. Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Myślę, że to jest fragment, werset bardzo oczywisty. Co on mówi? Mówi o tym, że kto... mówi tak. Lecz wiecie, że władcy narodów panują nad nimi. Kto jest władcą narodów? Kto jest władcą narodów? Obecnie takim władcą narodów jest prezydent, głównie prezydent. Kiedyś to byli królowie. Królowie byli władcami narodów. A więc oni panują nad narodami, czyli nad mieszkańcami danych narodów. I tak mówi tu. Wiecie, że władcy narodów, czyli prezydenci, królowie, panują nad nimi. A ci, którzy są wielcy, i tu nie chodzi o wzrost, że wielcy, w sensie wysocy, sprawują swą władzę nad nimi. A zatem ci, którzy mają takie nastawienie, jakie? Chcę być wielki, chcę być pierwszy, chcę mieć władzę, chcę panować, chcę, aby mi służyli. Tacy ludzie często mają władzę. Często zdobywają tą władzę. Przyszli mi do głowy kilka postaci z historii. Myślę, że osoba tak zwana Adolf Hitler chciał mieć potężną władzę, miał potężną władzę i on nie liczył się z nikim. Józef Stalin też. Obecnie też mamy kilku takich rządzących. To jest ciekawe, jak można spojrzeć na życiorys takich ludzi. Myślę, że osobę prezydenta Rosji nie muszę chyba mówić, Władimir Putin. Widzimy, jaką on ma chęć władzy. To przerasta ludzkie pojęcie. Ale jest jeszcze taka postać jak Aleksander Łukaszenko. Nie wiem, czy wam znana. Jest to prezydent Białorusi. Znalazłem w internecie ciekawą informację o tym człowieku. Pozwólcie, że przeczytam. Białoruś jest jedynym państwem w Europie rządzonym przez dyktatora o reżimie autorytarnym, opartym na kruchych podstawach, gdyż funkcjonowanie jego, czyli tego państwa, jest związane wyłącznie z rządami Aleksandra Łukaszenki. To pierwszy i jak do tej pory jedyny prezydent tego kraju. W 2010 roku amerykański magazyn opublikował ranking 23 najgorszych dyktatorów świata i owy Łukaszenko znalazł się na 22 pozycji. Aleksander Łukaszenko skoncentrował w swoich rękach podstawowe pełnomocnictwa władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej. Formalnie, zgodnie z konstytucją, prezydent jest jedynie głową państwa. W rzeczywistości jednak uzurpuje on pozycję zarządcy państwa. Głowa państwa ingeruje we wszystko, nawet w kwestie drugoplanowe lub należące do zadań rządu. Łukaszenko decyduje również o wszystkich problemach kadrowych. Czyli widzimy tutaj, tak w skrócie przeczytałem, to jest osoba, która po prostu chce mieć władzę. Chce rządzić. Pan Jezus powiedział, wiecie, że władcy narodów panują nad nimi. Jeszcze jedną, pozwólcie, postać przytoczę, nie wiem, czy dobrze wymówię. To jest Kim Jong-un. To jest przywódca Korei Północnej. Spójrzcie, jak bardzo on jest rządny władzy. 28 września 2010 roku Kim Jong-un został mianowany generałem. Otrzymał również stanowisko zastępcy przewodniczącego Najwyższej Komisji Obrony, tym samym zastępował swojego ojca. Po śmierci swojego ojca w 2011 roku został mianowany następcą, stając się przywództwą państwa północno-koreańskiego. Rok później mianował się marszałkiem sił zbrojnych. Co ciekawe, w pierwszym miesiącu rządów Kim Jong-una wspierał go jego wuj. Miał wsparcie u wuja. Jednak w 2013 roku Kim pozbawił go władzy i stanowiska, a następnie oskarżył o zdradę, zachowanie demoralizujące, korupcję oraz niewłaściwe zarządzanie finansami państwa i kazał go rozstrzelać. Tak też się stało. Wyrok wykonano. Oficjalnie powody są mało wiarygodne. Kim pragnął w ten sposób jedynie ugruntować swoją pozycję. I myślę, że takich ludzi jest dużo, ale przeczytałem tylko niektórych, nie? Że władcy narodów chcą panować i zrobią wszystko, jak tutaj przed chwilą przeczytałem kilka osób, my znamy, żeby panować, żeby mieć władzę. Mówimy tutaj o panowaniu, ale możemy to przełożyć również na inną relację, nie tylko jeśli chodzi o państwo, ale możemy to również przełożyć na relację małżeńską na przykład. Nie? Moje ja na pierwszym miejscu. Moje ja na pierwszym miejscu. Moje potrzeby na pierwszym miejscu. Ja chcę, aby to moje potrzeby zostały zaspokojone. Kiedy przeczytamy w Biblii, żony bądźcie poddane swoim mężom, mężowie powiedzą amen, tak. My chcemy, żeby nam byli poddani, nie? Myślę, że odwrotnie działa w tą samą stronę. Również w relacji w kościele. W relacji w kościele. Ja jestem księdzem, jestem pastorem, biskupem, więc mi się należy więcej czci, nie? Bo jestem kimś. Jestem kimś ważnym, więc mi się należy. Ja daję w kościele najwięcej pieniędzy, więc jestem ważny, jestem kimś, bo przecież daję najwięcej pieniędzy. Wracając do naszego czy tekstu, czy a propos panowania, czytamy w Biblii naród wybrany. Trochę wspominałem o tym tydzień temu. Naród wybrany, Izrael, którego władcą miał być sam Bóg. Bóg miał być królem Izraela, a jednak jak czytamy po powrocie z Egiptu na początku, nazwijmy to władzę, bo to nie można nazwać władzą, sprawowali tak zwani sędziowie. Mamy księgę sędziów. Mówiąc ogólnie, tacy prorocy, przez których Bóg sprawował władzę. To byli sędziowie. Gdy Samuel, jeden z sędziów, to był ostatni, można powiedzieć, jeden z ostatnich sędziów, zaczął się starzeć, swoje rządy chciał przekazać swoim synom. Jeden z synów miał na imię Joel, a drugi Abija, jak czytam w Biblii. Okazało się, że jednak, jak czytamy, jego synowie nie chodzili jego drogami, lecz skłaniali się ku zyskowi. Brali łapówki i wypaczali sąd. To możemy przeczytać w księdze Samuela. Zatem, kiedy naród słyszał, co się dzieje z synami Samuela, co chciał? Poprosił Samuela o króla. Poprosił Samuela o króla, bo tak jak było u innych narodów. Oczywiście Samuel bardzo się zdenerwował, zirytował, zezłościł, ale Bóg powiedział, jeśli chcą mieć króla, będą mieli, tylko przedstaw im prawa króla. I pozwólcie, że przeczytam, jakie Pan Bóg powiedział, będą prawa króla. To też przeczytamy w pierwszej księdze Samuela, 8 rozdziale, czytam od 12 wersetu albo 11. Czytamy tak. I mówił, takie będzie prawo króla, który będzie panował nad wami. Będzie brał wszystkich synów, by ich osadzić w swoich rydwanach, ustanowić ich jeźdźcami, a inni będą biegać przed jego rydwanem. Nie? Dalej. Ustanowi ich sobie dowódcami nad tysiącami i nad pięćdziesiątkami. Po trzecie, wyznaczy ich, aby uprawiali jego rolę, zbierali jego prony i robili sprzęt wojenny oraz sprzęt do jego rydwanów. To są prawa króla. Kolejne. Wasze córki również zabierze, aby przyrządzały wonności oraz aby były kucharkami i piekarkami. Dalej, zabierze też wasze pola, winnice, sady oliwne, te najlepsze i da swoim sługom. Kolejne, z waszych zasiewów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i odda ją swoim urzędnikom i sługom. Weźmie również wasze sługi i służące oraz waszych najlepszych młodzieńców, a także wasze osły i zatrudni w swojej pracy. I ostatnie, pobierze dziesięcinę z waszych trzód, a wy będziecie jego sługami. Samuel przedstawił to narodowi. Mówicie, dobrze, chcecie króla, ale zobaczcie, jakie będą prawa króla. Tak jak Jezus powiedział, wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Czytamy w liście do Tymoteusza, w 3:1, czytam tak. A wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Ja się zastanawiam, czy to nie jest właśnie ten czas. Jak czytam ten fragment? Jak czytałem, z dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni. To w kontekście relacji na przykład małżeńskich, nie? Albo w ogóle jakichkolwiek relacji. Samolubni, czyli myśląc tylko o sobie. I tutaj przedstawiłem, jak to wygląda, jeżeli mamy władców, jeżeli my chcemy panować, jeśli ja, moje ja jest na pierwszym miejscu. I Pan Jezus, przywołując tych uczniów, którzy to słuchali, mówi do nich, wiecie, jak jest z narodami. Jest władca, on panuje, on musi się im poddać. Werset 26 jednak mówi tak. Lecz nie tak ma być wśród was. Lecz nie tak ma być wśród was. Odwołuje się do tego, pamiętacie, jak przyszła matka Zebedeusza i powiedziała, proszę, żeby jeden z moich synów był po lewej, drugi po prawej stronie. Mówiłem o tym, że jakby chciała ich ustawić. Nie? Chciała, żeby mieli zabezpieczoną przyszłość, żeby może mieli władzę. I Jezus widział, jakie było serce ich i powiedział, nie tak ma być wśród was. Nie tak ma być. Nie macie mieć takiego podejścia. Bo mówi w wersecie 26, druga część, kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. To są bardzo takie ciężkie słowa, myślę. Kto chce być pierwszy i kto chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Chcesz być dla mnie wielki, chcesz być dla mnie pierwszy, bądź moim sługą, mówi Jezus. Co to znaczy być sługą? Kim jest sługa? Przyznam się wam, że bardzo, bardzo długo czasu poświęciłem na studiowanie tego, kim jest sługa, kto jest sługą i tego jest naprawdę bardzo dużo. To by zajęło mi chyba miesiąc, żeby to wytłumaczyć. Dlatego postaram się to skrócić, ale to jest bardzo ciekawe, co to znaczy sługa. My w naszych głowach gdzieś mamy to, co to znaczy być sługą. Sięgnąłem do słownika języka polskiego i czytam. Sługa, tu jest w wersji damskiej, ale może być w wersji męskiej, przeczytam w wersji damskiej. Kobieta pracująca jako osoba zajmująca się czyimś domem, między innymi sprzątająca go, oraz posługami osobistymi wobec gospodarzów. Służąca, gosposia, pomoc domowa. Sługa. Inny mówi tak, sługa jest robotnikiem, który świadczy swoje usługi przełożonemu imieniem Pan, któremu przekazuje owoce swojej pracy. Ciekawe, nie? W kontekście tej pierwszej definicji faktycznie znajduję w Biblii kilka fragmentów, które pokazują faktycznie, że sługa to jest taki, który gdzieś w domu służy. Pamiętacie, jak, tylko przeczytam, to jest 4 rozdział Ewangelii Łukasza, to jest 38 werset. Jezus wraz z Piotrem przychodzi do domu Piotra, a tam teściowa jest chora, ma gorączkę. Ale Jezus, który podszedł do niej, czytamy o tym, że wtedy On, czyli Jezus, stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, a ta ją opuściła. Dzięki Bogu. Wspaniały cud. Przychodzi Jezus, zgramia tą gorączkę i już teściowa Piotra jest zdrowa. Ale co się dzieje, jak w momencie, kiedy ona jest uzdrowiona? Czytamy dalej. Zaraz też wstała i usługiwała im. Zara też stała i usługiwała im. Zaczęła im usługiwać. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale mamy wesele w Kanie Galilejskiej. Wesele w Kanie Galilejskiej, na którym jest również Jezus, jest matka Jezusa i nagle okazuje się co? Że nie ma wina. Nie ma wina i w wersecie 5 matka mówi tak. Jego matka powiedziała do kogo? Do sług. Zróbcie wszystko, co wam powie. Oni mieli zrobić wszystko, co im powie. I ci słudzy po prostu na tym weselu usługiwali. Robili to, co do nich należało. Czytamy też w Ewangelii Mateusza 8 rozdziale. To też jest bardzo ciekawy werset. Ewangelia Mateusza 8 rozdział. Parę kartek wcześniej. Próbuję opisać to, kim albo czym charakteryzuje się sługa. Kim charakteryzuje się sługa? Może troszkę prawa, troszkę obowiązki sługi. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, czytamy od 5 rozdziału. A gdy Jezus wszedł do Kafarnału, przyszedł do niego setnik i prosił go: Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Jego sługa bardzo cierpi. To jest ciekawa relacja pomiędzy tym setnikiem a sługą też, nie? Że on przyszedł do Jezusa, żeby on go uzdrowił. I powiedział mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. I mówi dalej: bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam nad sobą żołnierzy. Mówię jednemu: idź, a idzie, a drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A memu słudze: zrób to, a robi. To jest postawa sługi. Zrób to, a robi. Po prostu dostaje polecenie i on je wykonuje. W Ewangelii Jana, ja przeczytam, to jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 werset. Jezus mówi: już więcej nie będę nazywał was sługami, mówi do swoich uczniów, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Sługa nie wie, co robi jego Pan. Pan tylko daje zadanie i nie musi się tłumaczyć. On po prostu to wykonuje. W pierwszym liście do Koryntian, to jest 3 rozdział, 5 werset, czytamy: kim bowiem jest Paweł? Bo oni się tam zaczynają kłócić. Ja jestem Pawła, ja jestem Apolosa, a ja jestem Jezusa. A Paweł zaczyna mówić: kim bowiem jest Paweł? Kim Apolos? Mówi: tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Paweł mówi: oni są tylko sługami, przez których uwierzyliście. Tak jak wspomniałem, kiedy czytałem o tych sługach, to zauważyłem, że często, i to można by się bardzo wgłębić, ale często jak czytamy o sługach, często sługa jest porównywany trochę do niewolnika. Sługa jest porównywany trochę do niewolnika. Czytamy o tym, że jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa, nie? Co ciekawe, znalazłem taką informację, podzielę się z wami, że kiedy czytamy albo mówimy o tym, że jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa, ma to, to się nazywa taki pejoratywny wydźwięk, taki negatywny, nie? Że to jest coś negatywnego. Ale niekoniecznie niewolnik zawsze miał źle. Nie zawsze miał źle. Mało tego, czasami niewolnicy mieli tak dobrze ze swoimi panami, że postanowili zostać do końca życia. Przebijali im uszy i do końca życia ten niewolnik był u swojego pana. Była wspaniała relacja. No ale teraz przetłumaczono ten werset, słowo niewolnik na jako sługa, żeby nie było tak źle, bo się kojarzy niewolnik z takim człowiekiem, który jest zakuty w łańcuchy i nic nie może, nie? Ani się nie może ruszyć. Zwykle niewolnik nie wie, co robi jego pan. Nie ma dostępu do wewnętrznych informacji. Mówi do niewolnika: idź tu, i on po prostu idzie. Czy do sługi. raczej nie miał za dużo praw taki sługa, nie? W Nowym Testamencie, przeczytam bardzo szybko, czytamy w Nowym Testamencie, jak apostołowie określali siebie tym zwrotem. Na przykład pierwszy Tytusa, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa. Jakub, sługa Pana, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. W drugim liście Piotra, 1:1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. List Judy, Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Objawieniu Jana też czytamy objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swojemu słudze Janowi. Apostołowie określali się mianem sługa. Pan Jezus mówi w naszym tekście, czyli w Ewangelii Mateusza, w 20 rozdziale, lecz nie tak ma być wśród was, ale kto wśród was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. I teoretycznie albo praktycznie mógłbym powiedzieć tak. Widzimy, jest napisane, mamy być sługami. Bądźmy sługami. Bo tak jest napisane w Biblii. Służmy Bogu, służmy sobie nawzajem i tak dalej. Ale czy to jest takie proste? Czy to jest takie proste służyć? Mi bardzo, bardzo ciężko. Wiemy, jaka jest nasza natura, która nie chce służyć, tylko chce rządzić. Chce być usługiwana, nie? Czyli co jest potrzebne, aby zacząć żyć jak sługa? Czy wystarczy powiedzieć, bądź sługą? Co jest potrzebne, żeby żyć jak sługa? I troszkę myślę, że pomocne jest w liście do Filipian. Otwórzmy list do Filipian. Co będzie pomocne nam, żeby być jak sługa? List do Filipian. Drugi rozdział. List do Filipian, drugi rozdział. Piąty werset. Czytam tak. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. To jest ciekawy zwrot. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu. Nastawienie umysłu. Co to znaczy nastawienie umysłu? Co to znaczy nastawienie umysłu? Ale Paweł mówi, niech będzie w was takie nastawienie umysłu. Myślę, że nazwijmy to, żeby odnieść sukces, żeby być sługą, potrzebne jest nastawienie, odpowiednie nastawienie naszego umysłu. I to da się zrobić, da się nastawić, nie? Swój umysł. I tu przykładów można podać dużo. Ostatnio w środę mówiłem, że mam takie błogosławieństwo, dygresja. Zostałem zaproszony na rozmowę o pracę w szkole. W szkole jako nauczyciel. Myślę, że pozytywnie przeszedłem tą rozmowę. I pani często mi powtarzała, że proszę się nastawić, bo dzieci będą zadawały mnóstwo pytań. I ona to powiedziała, proszę się nastawić, nie? Nastawienie mojego umysłu, nastawienie podejścia, że będzie mnóstwo pytań. Więc jak ona ostrzegła mnie, że mam się nastawić, czyli muszę się przygotować. Inny przykład z nastawieniem, to na przykład mówimy, na dworzu jest zimno, to mówisz, proszę się nastawić, bo na dworzu jest zimno. Nie? Czyli proszę się przygotowić, nastawić swój umysł na to, że nie wiem, będzie wiało, będzie nieprzyjemnie i tak dalej. I myślę, że przed tą informacją, albo jak dostajemy informację, proszę się nastawić, że na dworze jest zimno, to my już zaczynamy coś robić pod tym kątem, nie? Zaczynamy się nastawiać, czyli na przykład, nie wiem, nie ubieramy koszulki na krótki rękaw, czyli szukamy jakieś bluzy, może kurtki, nie? Spodnie tak samo, czy ubieramy skarpetki, czy po prostu nastawiamy się na to. Dlatego mówi Jezus, niech będzie was takie nastawienie umysłu. Ważne jest nastawienie umysłu, naszego umysłu. Zmiana myślenia. Zmiana myślenia. Myślenie, podejście. Chciałbym przeczytać kilka fragmentów, o ile mi czas pozwoli. Przykład Pana Jezusa i jakie było Jego nastawienie umysłu. Przykład Pana Jezusa i Jego nastawienie umysłu. Po pierwsze, to jest Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, 28 werset, czyli nasz tekst. Mówi tak. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. To jest przykład Pana Jezusa. 28 werset. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Pierwszy z przykładów Pana Jezusa Chrystusa. Czytam o tym, że On nie przyszedł na świat, aby Mu służono, choć miał do tego absolutne prawo. Nasz tekst mówi, niech będzie was takie nastawienie umysłu. Jakie było nastawienie umysłu Jezusa Chrystusa? Bo jest napisane nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Nie przyszedł po to, aby służyć, nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Tak bardzo, żeby służyć, jak czytam, i oddać swoje życie na okup za wielu. Tak bardzo Pan Jezus służył. To jest jeden z przykładów. Drugi, czytamy w Ewangelii Łukasza, 22 rozdziale, to jest 42 werset, przeczytam. To już jest, jak Jezus jest zaraz przed ukrzyżowaniem, przed śmiercią, czytam werset 42. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To jest drugi z przykładów tego nastawienia umysłu Jezusa Chrystusa. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czy to nie jest przykład sługi? Tak jak przeczytałem, już nie moja wola jest tu ważna, tylko kogoś, komu służę. Ja już jakby nie mam swojej woli. I tu czytamy. Jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jezus miał pragnienie ominąć to doświadczenie. Bo czytamy, jeśli chcesz, niech mi ominie. Bardzo cierpiał. Ale potem mówi, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Niesamowity wyraz posłuszeństwa i służby Bogu, swojemu Ojcu. I list do Filipian, albo jeszcze przeczytamy Ewangelii Jana, 13 rozdział. To jest niesamowity wyraz służby. Ewangelia Jana, 13 rozdział. 4 werset. Wstał, mowa o Jezusie, od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Sam Jezus Chrystus wziął ręcznik, wziął wodę i zaczął myć nogi swoim uczniom. Niesamowity wyraz posłuszeństwa i to, co czytaliśmy. Nie przyszedłem po to, żeby mi służono, lecz po to, żeby służyć. I to jest przykład tego, że Jezus Chrystus służy, mył nogi swoim uczniom. Filipian 2:7, list do Filipian 2:7. Przykład tego, jakie nastawienie miał Jezus Chrystus i Jego poddania. W 7 wersecie czytamy tak. Lecz ogołocił samego siebie, mowa o Jezusie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. Z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny do ludzi, z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny. Niesamowity wyraz posłuszeństwa ze strony Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że to był jednocześnie Bóg objawiony w ciele. On miał władzę. On miał niesamowitą władzę, a jednak był tak pokorny, tak cichy, tak oddany swojemu Ojcu i posłuszny, że przyszedł tutaj służyć. Lądując, jak u nas ma to wyglądać w praktyce? Jak u nas, nasz tekst mówi, nie mamy być pierwsi, czyli mamy służyć. Jak u nas ta służba ma wyglądać w praktyce? To jest drugi rozdział listu do Filipian, trzeci werset, czytam tak. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To ma u nas wyglądać w praktyce. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Bardzo trudne. Bardzo trudne, ale możliwe. Werset 4 mówi, niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Zaczynam dbać nie tylko o swój interes, ale też, co jest u innych. Dowiadywać się, co słychać u kogoś, jak się czuje, co przeżywa, z czym się zmaga. Nie? W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w 23 wersecie Jezus mówi do swoich uczniów. Mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Jezus powiedział, niech się zaprze samego siebie. Co oznacza zaprzeć się samego siebie? Co oznacza zaprzeć się samego siebie? Dosłownie zaprzeć się swojej woli, swoich ambicji, swoich planów, czasami może swoich pragnień, tak jak to było z niewolnikami. Tak jak to było z niewolnikami. Nie mieli planów, nie mieli pragnień. Mieli pragnienie, żeby służyć swojemu Panu. I w tym jakby czerpali radość. Chrystus nie chce wejść w twoje życie, aby dać tobie to, czego pragniesz. To jest bardzo ważne zdanie. Chrystus nie chce wejść w twoje życie, aby dać ci to, czego ty pragniesz. Wchodzi w twoje życie, aby nakazać ci czynić Jego wolę. Nakazać ci czynić Jego wolę. To, co On chce. Nie to, co ty chcesz. Tak jak sługa. Wchodzi w twoje życie, aby nakazać ci czynić Jego wolę. Podsumowując, bo czas goni. Po pierwsze, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja coraz bardziej, tak jak powiedziałem na początku, jestem przekonany, że nastały czasy ostateczne albo jest blisko, bo jeżeli czytam takie rzeczy, że jesteśmy samolubni, tak jest obecnie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, nie mówiący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności. To są obecne czasy. To są obecne czasy. Ale co Jezus powiedział? Nie tak ma być wśród was, lecz kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Niech będzie waszym sługą. To znaczy, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To nie jest łatwe, ale taki jest nakaz Boga. To jest trudne, ale Jezus dał nam przykład i to nie jeden, że można tak zrobić. Jezus Chrystus był przykładem. On tak zrobił. Chociaż miał wielką moc. Po drugie, aby zacząć tak żyć jak sługa, musimy zmienić nasze nastawienie. Musimy zmienić nasze nastawienie. Tak jak czytałem w liście do Filipian. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Zmiana nastawienia. To bardzo dużo pomaga, jeśli zmienimy swoje nastawienie. zmienić nastawienie umysłu na tryb sługa. Na tryb sługa, tak jak zrobił to Jezus. Taki jak Jezus miał taki tryb. Jestem sługą. Nie po to jestem, żeby mi służono, ale żeby służyć. Po trzecie, i to jest bardzo ciekawe, zobaczmy to jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Powiedziałem Ewangelia Łukasza? Żartowałem. Jana. Ja już cytowałem ten werset, ale zacytuję go jeszcze raz. Tak jak mówiłem na początku, nasz tekst, ten fragment, który czytałem tydzień temu i teraz, uczy nas tego, że nie chodzi o to, żeby nie wiem, być na pierwszym miejscu, żeby mieć władzę i tak dalej. Pan Jezus swoim przykładem i tekstem i do uczniów mówił, ej, nie tak ma być wśród was, macie być sługami, macie służyć i wtedy otrzymacie nagrodę w niebie, nie? Wspomniałem o tym, że często sługa jest porównywany z niewolnikiem, ale kiedy mówimy o niewolnictwie, mamy taki wydźwięk, aha, to już nic, nie mam żadnej swojej woli, nic nie mam robić. Z jednej strony tak, a z drugiej strony Biblia też pokazuje, że niewolnicy mieli czasami lepiej niż inni ludzie, bo ich panowie ich tak kochali, taka była relacja między nimi, że po prostu chcieli zostać u swoich panów. I w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 15 wersecie czytamy takie słowa. Jezus mówi do swoich uczniów, już więcej nie będę nazywał was sługami. Już nie będę was nazywał sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi. Lecz nazwałem was przyjaciółmi. To jest ciekawe, że ja uznaję Boga, Jezusa Chrystusa, Jego Pana, jestem Jego sługą, ale jednocześnie Pan Jezus mówi, że mogę mieć z Nim relację przyjacielską. Mogę mieć z Nim relację przyjacielską. Jezus chce mieć intymną, bliską, przyjacielską relację z każdym z nas. Czy chcesz być sługą, niewolnikiem dla Pana Jezusa Chrystusa? Czy chcesz być sługą, niewolnikiem dla Pana Jezusa? Tekst mówił, weź swój krzyż i idź za mną. Weź swój krzyż i idź za mną. To znaczy, wyprzej się swojej woli, swoich ambicji, swoich planów, swoich pragnień. Szukaj tego, co Bóg chce. Szukajmy tego, co Bóg chce. Zmieńmy swoje nastawienie na tryb sługi. Myślę, że będzie o wiele łatwiej. O wiele łatwiej. Bo widzimy, jakie są czasy i to jest dobre świadectwo dla wielu ludzi, którzy są wokół nas. I może to ich przyciągnie do nas. To w relacji między nami, między Bogiem, w małżeństwie, między dziećmi. Bo taki był nakaz Pana Jezusa Chrystusa. Taki był nakaz Pana Jezusa Chrystusa.